Rozdział 16. Uczony włoski. Dantes uściskał nowego przyjaciela, tak długo i niecierpliwie wyglądanego, a potem pociągnął go do okienka, chcąc przyjrzeć mu się lepiej w świetle dziennym, co skąpe i blade wciskało się wąską smugą do celi. Był to człowiek niepokaźny. Włosy posiwiały mu nie na skutek sędziwego wieku, ale raczej na skutek udręki. Bystre oko ocieniała szpakowata brew, broda, czarna jeszcze, opadała na piersi. Wymizerowana twarz poorana głębokimi zmarszczkami i śmiały zarys jego charakterystycznego oblicza zdradzały, że ów człowiek zabiegał więcej o rozwój swoich władz umysłowych, aniżeli sił fizycznych. Krople potu pokrywały czoło przybysza. Odzienie zwisało w strzępach, tedy niepodobna było rozeznać ani jego formy, ani kroju. Wyglądał na jakieś 65 lat, ale jego energiczne ruchy wskazywały, że jest młodszy i tylko długoletnie więzienie uczyniło zeń starca. Entuzjastyczne zapewnienia o przyjaźni, którymi zasypał go nasz młodzieniec, sprawiły mu niejaką przyjemność. Zmrożone serce ogrzało się i roztajało jakby na chwilę przy zetknięciu z tą gorącą naturą. Choć doznał wielkiego rozczarowania, znalazłszy się w następnej celi, a nie na progu wolności, podziękował Edmundowi dość ciepło za jego serdeczność.
— Rozejrzyjmy się najpierw — rzekł. — Czy można zamaskować przed wzrokiem dozorców ślady przejścia, którym się tutaj dostałem? Nasz spokój na przyszłość zależy od tego, czy nie wypenetrują, co się tu stało.
Pochylił się nad jamą, wziął głaz, który podniósł z łatwością mimo znacznego ciężaru i zakrył nim otwór.
Ten kamień wyrwałeś z muru nieumiejętnie, rzekł kręcąc głową. Nie masz pewnie odpowiednich narzędzi.
A pan, zagadnął Dantes, pan je ma?
Sporządziłem sobie kilka.
Z wyjątkiem pilnika mam wszystko, czego mi trzeba, dłuto, obcęgi i lewar.
Och, bardzo jestem ciekaw tych narzędzi świadczących o pańskiej cierpliwości i pomysłowości, rzekł Dantes. Spójrz, pokażę ci najpierw dłuto.
I pokazał mu grube, spłaszczone na końcu ostrze, oprawione w rączkę z bukowego drzewa.
Z czego pan je zrobił? Wyjąłem z łóżka żelazny pręt. Za pomocą tego narzędzia przebiłem podkop, który zaprowadził mnie aż tutaj. Ma około 50 stóp długości.
50 stóp? Zakrzyknął Edmund niemalże z przerażeniem.
Mów ciszej, młodzieńcze, mów ciszej. Często się zdarza, że dozorcy podsłuchują pod drzwiami. Przecież wiedzą, że jestem sam. To nie ma znaczenia.
Powiadasz pan, żeś przekopał tunel 50-stopowy? Aby dotrzeć tutaj?
Tak, tyle mniej więcej wynosi odległość dzieląca moją celę od twojej, ale źle obliczyłem krzywą z braku odpowiednich narzędzi geometrycznych, które pozwoliłyby mi wyznaczyć właściwe proporcje. Zamiast 40 stóp krzywizny wypadło mi 50. Jak ci już mówiłem, byłem pewien, że dotrę do zewnętrznych murów cytadeli, przebiję ten mur i skoczę w morze. Kopałem wzdłuż korytarza, do którego przylega twoja cela. Zamiast przejść pod nim, cały mój trud na nic, bo ten korytarz wychodzi na dziedziniec pełen strażników.
To prawda, odpowiedział Dantes. Ale ten korytarz biegnie wzdłuż jednej tylko ściany mojej celi, a takich ścian mamy 4.
Tak, niewątpliwie, ale jedną ścianę tworzy skała, do której cela przylega. 10 ludzi wyposażonych we wszystkie narzędzia potrzebowałoby 10 lat na przebicie tej skały. Ta zaś przylega na pewno do fundamentów pod mieszkaniem naczelnika. Dotarlibyśmy więc do piwnic, pozamykanych oczywiście na klucz, i tam by nas ujęto. A ta ściana sąsiaduje, czekaj, że z czym ona sąsiaduje?
W tej właśnie ścianie było okienko, poprzez które padało światło dzienne. Zewnętrzny otwór okienka zwężającego się coraz bardziej był tak mały, że dziecko nie przedostałoby się tamtędy. Prócz tego zaopatrzono je w trójkątny szereg żelaznych krat, które najbardziej nawet podejrzliwemu dozorcy dawały gwarancję, że więzień nie skorzysta z tego sposobu ucieczki. Zadając to pytanie, nowo przybyły pociągnął jednocześnie stół pod okno.
Wejdź na stół, rzekł do Dantesa. Edmund usłuchał, wszedł na stół, a odgadując zamiary towarzysza, oparł się plecami o ścianę i wyciągnął do niego ręce. Więzień numer 27 wdrapał się zwinniej niż należało się spodziewać po człowieku w podeszłych latach. Ze zręcznością kota albo jaszczurki. Najpierw na stół, ze stołu Dantesowi na ręce, wreszcie z rąk na ramiona. Skurczony we dwoje, albowiem sklepienie celi nie pozwalało mu się wyprostować, wysunął głowę poza pierwszy szereg krat i spojrzał w dół. Po chwili cofnął szybko głowę. Ach, ach, rzekł, spodziewałem się tego. I zsunął się tą samą drogą na stół, ze stołu skoczył na podłogę. Czego się pan spodziewał? Zagadnął niespokojnie młodzieniec, zeskakując na ziemię. Stary więzień dumał nad czymś. Tak, ozwał się. Tak jest. Czwarta ściana wychodzi na krużganek, rodzaj galerii, którą przechodzą patrole i gdzie czuwają strażnicy.
Jesteś pan tego pewien?
Tak, widziałem czako żołnierza i lufę karabinu. Nie zeskoczyłbym tak szybko, gdybym się nie obawiał, że żołnierz mnie dojrzy.
No i... spytał Dantes.
Widzisz, że niepodobna uciec z twojej celi.
No więc... ozwał się Dantes pytającym tonem.
No więc niech się dzieje wola boska.
I oblicze starca przybrało wyraz głębokiej rezygnacji. Dantes spojrzał na poły ze zdziwieniem, na poły z admiracją na tego człowieka, co z takim filozoficznym spokojem rezygnował z nadziei, które żywił od dawna.
A teraz czy możesz mi pan powiedzieć, kim jesteś? Zagadnął Edmund.
Ach, mój Boże, czemu nie, skoro cię to interesuje nawet teraz, kiedy już nie mogę ci być w niczym pomocny.
Będziesz mnie pan pocieszał i krzepił, bo zdaje mi się, że nikt nie dorówna ci siłą ducha.
Ksiądz uśmiechnął się smutno. Nazywam się Faria i jestem księdzem. Od 1811 roku przebywam w lochach zamku Iw. O czym wiesz, ale przedtem siedziałem 3 lata w twierdzy Fenestrelle. W 1811 przesłano mnie z Piemontu do Francji. Wtedy dowiedziałem się, że los, jak się zdawało w owym czasie, posłuszny Napoleonowi, obdarzył go synem, który już w kolebce otrzymał rzymską koronę. Wtedy aniby mi przez myśl nie przeszło to, co mi dziś powiedziałeś, że w 4 lata później kolos zostanie obalony. Któż tedy rządzi Francją? Czy Napoleon II?
Nie, Ludwik XVIII.
Ludwik XVIII. Brat Ludwika XVI. Dziwne i tajemnicze są wyroki nieba. Do czegoż zmierzała opatrzność, poniżając człowieka, którego wyniosła, i wynosząc tego, którego poniżyła?
Dantes nie spuszczał z oczu starca, który zapomniał na chwilę o własnym losie, by poświęcić całą uwagę losom świata.
Tak, tak, mówił dalej Faria. To tak jak w Anglii, po Karolu I Cromwell, po Cromwellu Karol II i może po Jakubie II jakiś zięć czy krewniak, albo jakiś książę orański, Statthauder, który zamianuje się królem. A wtedy nowe ustępstwa dla ludu, nowa konstytucja, a z nią i wolność. Zobaczysz to kiedyś, młodzieńcze, dorzucił, zwracając się ku Dantesowi i ogarniając go spojrzeniem błyszczącym, a głębokim, takim, jakie musieli mieć prorocy. Zobaczysz to jeszcze, boś młody.
Tak, jeśli się stąd wydostanę.
A, to prawda, rzekł ksiądz Faria. Jesteśmy więźniami. Są chwile, kiedy o tym zapominam. I wtedy wydaje mi się, że jestem wolny, gdyż mój wzrok przebija mury, którymi jestem otoczony.
Ale dlaczego ksiądz tu siedzi?
Ja? Dlatego, że w 1807 roku śniłem o tym, co Napoleon chciał zrealizować w 1811. Dlatego, że jak Machiavelli pragnąłem, by z tych wszystkich książstewek, które czyniły z Włoch gniazdo królestw malutkich, słabych, a despotycznych, powstało wielkie, jednolite, zwarte i silne imperium, bo wydawało mi się, że odnalazłem mojego Cezara Bordzie w pewnym koronowanym głupcu, który udawał, że mnie rozumie, aby mnie tym łatwiej zdradzić. To były zamierzenia Aleksandra VI i Klemensa VII, a nie powiodą się one nigdy, bo dotychczas przedsiębrano je nadaremnie. A Napoleon, nie zdołał ich zrealizować do końca. Stanowczo nad Włochami ciąży przekleństwo. Starzec spuścił głowę. Dantes nie pojmował, jak można ryzykować życie dla podobnych spraw, bo jeśli nawet coś wiedział o Napoleonie, widział go i rozmawiał z nim przecież, nie słyszał jednak nigdy ani o Aleksandrze VI, ani o Klemensie VII. Czy ksiądz nie jest aby tym... Zagadnął Dantes, podzielając opinię dozorcy, która panowała zresztą powszechnie w zamku If. Tym chorym księdzem? Księdzem wariatem, chciałeś powiedzieć, nieprawdaż?
Nie miałem odwagi, odparł z uśmiechem Dantes.
Tak, tak, odpowiedział Faria z gorzkim uśmiechem. Tak, to ja uchodzę za wariata. Moim to kosztem bawią się od dawna, tak wyśmienicie mieszkańcy tego więzienia. I byłbym igraszką dla dziatwy, gdyby dzieci przemieszkiwały w tym siedlisku beznadziejnej męki.
Dantes umilkł i jakby zdrętwiał na chwilę. To ksiądz zrezygnował z ucieczki? Zapytał.
Widzę, że ucieczka jest wykluczona. Próbować osiągnąć to, czemu Bóg nie sprzyja, byłoby buntem wobec niego.
Dlaczego ksiądz się zniechęca? Niepodobna żądać od opatrzności, aby zapewniła nam powodzenie tak od pierwszego razu. Czy ksiądz nie może, obrawszy inny kierunek, zacząć od nowa tego, co ksiądz dotychczas zrobił?
A czy wiesz dobrze, co zrobiłem, że radzisz mi tak pochopnie zacząć od nowa? Czy wiesz, że trzeba mi było aż 4 lat, by sporządzić narzędzia? Czy wiesz, że od 2 lat ryję ziemię twardą jak granit? Czy wiesz, że musiałem wyważać głazy, których kiedyś nie ośmieliłbym się ruszyć z miejsca? Że całe dnie mijały mi na tym tytanicznym znoju i że niekiedy wieczorem zasypiałem szczęśliwy, usunąwszy może cal kwadratowy tego starego cementu stwardniałego w głaz? Czy wiesz wreszcie, że chcąc usunąć tę wykopaną ziemię i kamienie, musiałem przebić sklepienie piwnic, by dostać się pod schody i wolną przestrzeń pod klatką schodową napełniłem stopniowo gruzem tak szczelnie, że dziś nie wiedziałbym, gdzie podziać choćby garść piasku. I czy wiesz, że wtedy, gdym był pewien, że mój trud dobiega kresu, kiedym czuł, że wystarczy mi sił akurat na ukojenie tej pracy, Bóg nie tylko oddalił ode mnie cel moich wysiłków, ale odepchnął go, diabli wiedzą gdzie. Ach, powiedziałem ci już i powtarzam jeszcze raz, że od tej chwili nie kiwnę palcem, by odzyskać wolność, gdyż Bóg życzy sobie widać, abym utracił ją na zawsze.
Dantes pochylił głowę, nie chcąc zdradzić, że radość, którą odczuwał na myśl o pozyskiwaniu towarzysza, nie dozwala mu współczuć tak, jakby może powinien temu zrozpaczonemu starcowi.